poprosić 30 minut na godzinę naszego spotkania, bo starszy syn został potwornego bólu ucha, strasznie cierpiał, nie wiedziałem, czy uda mi się tutaj przejechać. Chcę teraz, żebyśmy razem wspólnie ogłosili. Panie, ja czepiam się Twojego słowa, który mówi, że w Twoich ranach jest nasze zdrowie i w Twoje imię ogłaszam, że tego bólu już nie ma, że duch zły, który spowodował ten ból, nie ma więcej prawa gościć w ciele mojego syna i ja w autorytecie Twoim, Panie, jako Ojciec ogłaszam, że tego bólu już więcej nie będzie. Amen.
Amen.
Dzięki. Kochani, chcę Wam dzisiaj powiedzieć o rachunku sumienia, codziennym rachunku sumienia. Na ten temat teraz rozmawiamy przez wczesną konferencję. Ja postaram się pokrótce przypomnieć o tym, też bazując na tym, co jest napisane w tej książce. Na początek muszę wrócić do tego, że ja osobiście nie praktykuję codziennego rachunku sumienia. Natomiast dzisiaj przygotowując się do naszego spotkania, do tego, co chcę Wam powiedzieć, zacząłem się zastanawiać dlaczego. I może dlatego, że rachunek sumienia kojarzy mi się bezpośrednio z przygotowaniem do spowiedzi. Nie wiem, jak jest u Was, ale u mnie przystępowanie do spowiedzi powoduje, że pocą mi się ręce, puls lekko przyspiesza. Skupiam się często na tym, żeby żadnego grzechu nie zapomnieć. Ma to jakiś taki swój wymiar emocjonalny. Nigdy nie postrzegałem rachunku sumienia jako rozmowę z Bogiem, jako takiego przyjacielskiego spotkania, na którym mogę usiąść z Bogiem jak z moim przyjacielem, a nie jak oskarżony przed sędzią i porozmawiać z Nim o tym, co dzisiaj mnie spotkało, co dzisiaj było w moim życiu. Warto jest, żebyśmy każdego dnia spróbowali znaleźć czas na to, żeby przeanalizować to, co się zdarzyło dzisiaj. Każdego dnia każdy z nas otrzymuje pewnego rodzaju natchnienia, poruszenia. Myślę, że im bliżej jesteśmy Boga, im bardziej zastanowimy wierzę, tym częściej się one pojawiają. I czasem może się zdarzyć, że gdzieś coś wydaje nam się słuszne, dobre, z pozorą dobre, a w konsekwencji może okazać się złe. Chciałbym Wam teraz podać pewnego rodzaju przykład z mojego życia, który zdarzył się ostatnio. Miałem w ostatnim czasie sen, bardzo wyraźny, bardziej wyraźny niż wszystkie inne sny. Kiedy budziłem się rano, pamiętałem bardzo dużo szczegółów. Śniło mi się, że jedna ze studentek, ja pracuję na uczelni, zajmuję się stypendiami dla studentów, że jedna ze studentek zmarła i w czasie tego snu, czy po obudzeniu, zastanawiałem się, co teraz z tym stypendem należy zrobić w kwestii prawnej, jak powinniśmy postąpić. Tego samego dnia około godziny 11 zadzwoniła do mnie dziewczyna, która powiedziała, że jej siostra nie żyje, że otrzymali decyzję o przyznaniu, rodzina dostała decyzję o przyznaniu stypendium i że to stypendium nie będzie już potrzebne. Ja nie ukrywam, że w tym momencie krew z moich rąk i nóg odpłynęła i zastanawiałem się, jak to jest możliwe. Niedługo później śniło mi się, że opowiadam komuś o Panu Bogu, że mówię o Jego przymiotach, że zaczynam się modlić nad ludźmi o wylanie Ducha Świętego. I tego samego dnia tak się zdarzyło, że poszedłem do mojej koleżanki i przez 2 godziny opowiadałem o tym, co Bóg uczynił w moim życiu, jak jest wspaniałe. I nagle zrodziła się taka myśl. Halo, coś mi się śni, a zaraz potem to się staje. Czasem bardzo wyraźnie, nie pozostawiając pola domysłom i wątpliwościom. I moja żona powiedziała mi, że jakiś czas temu miała podobnie. I kiedy przestała wypowiadać na głos to, co jej się śniło, to nagle te sny przestały się urzeczywistniać. Wtedy zdałem sobie z tego sprawę, że czasem widzimy coś, co wydaje nam się, że pochodzi od Boga, a może niekoniecznie tak jest i może zdarzają się potrzeby złego ducha, żebyśmy zaczęli iść w tym kierunku. Żeby to rozpoznać, pomocna może być modlitwa właśnie osobistym, codziennym rachunkiem sumienia. Ja na wstępie miałem jeszcze zapisaną taką rzecz, o której zapomniałem, że dopóki nie poznałem odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim, to znałem modlitwę błagalną, modlitwę dziękczynną. Kiedy poznałem odnowę, to właściwie zakochałem się w modlitwie uwielbienia i nie ukrywam, że jest to dla mnie wspaniała forma modlitwy. Ale dopiero chyba teraz zaczynam dostrzegać, że Kościół proponuje nam jeszcze taką formę modlitwy, jak codzienny rachunek sumienia. I co on daje? Moim zdaniem codzienny rachunek sumienia pozwala założyć okulary Ducha Świętego, tak żeby taki dotychczasowy, rozmazany obraz naszego życia, gdzie ja mam małą wadę wzroku, więc pewnie mało sobie mogę to wyobrazić, ale że te kontury tak się rozmywają, w którymś momencie prosimy Ducha Świętego, to weź teraz, pokaż mi, jak to wszystko wygląda. A kiedy zaczynamy spoglądać na to właśnie oczami Ducha Świętego, to nagle możemy poczuć się zaskoczeni, że nie wszystko w tym życiu, co wydawało się ok, jest w porządku. Praktyka codziennego rachunku sumienia nie powinna się skupiać wyłącznie na takim enumeratywnym wyliczaniu grzechu. Dzisiaj byłem tak i tak i tak i to zrobiłem źle, to zrobiłem źle. Bo to do niczego nie prowadzi. Myślę, że w konsekwencji chyba tylko do pewnego rodzaju zniechęcenia tą modlitwą. Co zatem potrzebne jest do praktykowania codziennego rachunku sumienia? Moim zdaniem na początek potrzeba dwóch rzeczy. Pierwsza to chęć spojrzenia w głębi siebie przy akceptacji ryzyka, że obraz, który zobaczymy, może nie przypaść nam do gustu. Jeżeli zaczniemy od tego, że tak, chcę się modlić, chcę praktykować tą formę modlitwy, to już jest pierwszy ważny krok. A druga bardzo ważna rzecz to poprosić o pomoc tego, dzięki któremu będziemy w stanie zobaczyć to, co tu nas zakryte, czyli Ducha Świętego. Jeżeli spełnimy te dwa warunki na początku, to moim zdaniem potrzebny nam jest jeszcze jeden, żeby ta modlitwa miała sens. Potrzebna nam wiara w Boże Miłosierdzie. Bo kiedy już uda nam się spojrzeć na nasze życie z perspektywy Pana Boga, stanąć obok i zadać sobie pytanie, jak dzisiaj Bóg patrzył na moje życie, na to, co zrobiłem i na to, co zrobiłem dobrze i na to, co zrobiłem źle, to nagle może się okazać, że ciężar naszych grzechów nas przytłoczy i przyniesie to zupełnie odwrotny skutek. Ale kiedy staniemy w obecności Bożej, uświadomimy sobie to, co uświadomiliśmy sobie dzisiaj. Bóg mnie kocha. Bóg jest cierpliwy, Bóg jest miłosierny. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Bóg jest pierwszym, który podnosi mnie z mojego upadku, który wyciąga do mnie dłoń i czeka na moją wyciągniętą dłoń. Wówczas to, co zobaczymy, może dodać nam energii do tego, żebyśmy zaczęli korygować nasze wady. Dobry rachunek sumienia to ten, który nie będzie litanią moich dzisiejszych grzechów, ale czasem modlitwy i rozmowy z Bogiem. Czasem może nam się wydawać, że na tym etapie rozwoju duchowego, na którym jesteśmy, to może jeszcze nie teraz, może tam, nie wiem, dzisiaj Czesiek, który tam mówi w językach i w ogóle to jest dla niego. Myślę, że warto zacząć praktykować codzienny rachunek sumienia na takim etapie życia, na jakim jesteśmy, a po pewnym czasie zobaczymy, że im bardziej wzrastamy w Bogu, w łasce Bożej, tym bardziej nasz rachunek sumienia staje się lepszą modlitwą. Ja mogę sobie tak powiedzieć, że kiedy zacząłem praktykować modlitwę osobistą, najpierw się zastanawiałem, Panie Boże, co ja Ci mogę powiedzieć? I patrzyłem na zegarek, czy te 15 minut już minęło. Teraz nie zdążę się zorientować, kiedy mija pół godziny i wcale nie chcę przestać. A ta moja modlitwa, moim zdaniem, staje się pełniejsza i bardziej podoba się Bogu. I jestem pewien, że rozpoczynając praktykę codziennego rachunku sumienia, po pierwsze przyjdą zniechęcenia, po drugie przyjdzie brak siły, brak czasu. Natomiast jeżeli stawimy im czoła, to istnieje ryzyko, że każdego dnia będziemy tęsknić za tą porą, której spotykamy się z Bogiem na codziennym rachunku sumienia. Praktyka codziennego rachunku sumienia, jak kiedyś mówiła Tereska, może się odbywać różnymi metodami. Jedną z najpowszechniejszych, najbardziej znanych jest metoda świętego Ignacego z Loyoli. Tak jak do każdej innej modlitwy, trzeba się dobrze przygotować. Mówię nie o przygotowaniu duchowym, ale o takim fizycznym. Czyli trzeba zadbać o miejsce, atmosferę, czas. W miarę możliwości przybrać najbardziej dla nas wygodną pozycję, taką, która nie będzie rozpraszać i pomagać. Najlepiej włączyć telefon komórkowy, położyć dzieci spać i wyprowadzić wcześniej psa. Istnieje wtedy szansa, że wszystko będzie dobrze. I teraz chciałbym powiedzieć o kilku etapach, które proponuje ten ignacjański rachunek sumienia. Proszę. Pierwszym krokiem jest prośba o światło. Jak w każdej modlitwie, pierwsze co zapraszamy Ducha Świętego, to co wspomniałem o tych okularach. Bez Niego nie zobaczymy tego, co jest rozmyte, niewyraźne. On nam pozwoli spojrzeć z perspektywy Pana Boga, z pewnego dystansu na to, jak wygląda nasze życie. Po drugie, uświadomimy sobie, że na modlitwie stajemy w obecności żywego Boga. Że On wyciąga do nas swoje dłonie. Że pragnie nas przytulić, obdarzyć szczerym uśmiechem. Że zna nas całego i jest w chwilach naszych radości i smutków. Że dzieli z nami nasze radości i z tym czuje nam, gdy zdarza się upadek. Że nasz Bóg wyciąga do nas swoją pomocną dłoń i czeka na naszą. Uświadommy sobie, że bez Niego nic nie możemy i że w Nim jest cała pełnia. On ma oczy, które widzą wszystko. I to On może pozwolić nam spojrzeć na swoje życie właśnie tymi oczami. Jeżeli będę prosił, aby udzielił mi swojego ducha, będę mógł obiektywnie spojrzeć na swoje życie i odpowiednio je ocenić. Uświadamiam sobie wtedy prawdę o Bogu, Jego miłości do mnie, Jego miłosierdziu, o tym, jak troszczy się o mnie i jak Mu na mnie zależy. Jeżeli uświadomię sobie prawdę o tym, że Bóg kocha mnie bezwarunkowo, że Jego miłość nie zmienia się w zależności od tego, jak mocno upadnę, łatwiej będzie mi spojrzeć na moje życie i otworzyć się naprawdę o mojej grzeszności. Drugim etapem jest etap dziękczynienia. Przypomnijmy sobie cały nasz dzień, jeżeli robimy razem na codziennie, jeżeli raz w tygodniu, to popatrzmy na cały tydzień, tak jakbyśmy patrzyli na film. Przypominajmy sobie poszczególne sceny i spójrzmy na to nie tylko z tej perspektywy, co zrobiliśmy. Mówię teraz zarówno o rzeczach dobrych, jak i tych gorszych. O tym, jak pomogliśmy staruszce przejść przez ulicę, jak wspomogliśmy biednego, jak okazaliśmy miłosierdzie naszemu podwładnemu, jak nie wydaliśmy się na szefa. Mówię też o rzeczach złych, kiedy nie udało nam się tego powstrzymać. Wyobraźmy sobie, że obok stoi Jezus. Wyobraźmy sobie, jak reaguje na nasze zachowanie, czy mu się ono podoba, czy też nie. Zadajmy sobie pytanie, jak On by postąpił w danej chwili, ale zadajmy też sobie pytanie o motywy naszych działań. Często jest tak, że ja w moim swoim życiu zastanawiałem się, dlaczego pewien grzech ciągle się powtarza i nie mogę się z niego wyrwać. I Pan Bóg dał mi poznać, że przez jakąś książkę, że ten grzech się powtarza dlatego, że bardzo chętnie praktykuję inny mniejszy grzech. Na przykład mówię tutaj o jakichś słowach, tak, które wypowiadam, a które w konsekwencji prowadzą mnie do popełnienia cięższego grzechu. Warto sobie też czasem uświadomić to, że mniejsze grzechy prowadzą do większych, bo czasem je banalizujemy. I dziękujmy Mu za to. Dziękujmy Mu za wszystko, za to, co było dobre w moim życiu i za to, co było złe, a przede wszystkim za to, że pozwolił nam spojrzeć na nasze życie, na nasz dzisiejszy dzień ze swojej perspektywy. Trzecie, o którym już, przepraszam, zacząłem wspominać, to jest przegląd czynów. Można sobie zadać pytanie, co czyniłem, jak postępowałem, jak reagowałem, dlaczego tak było, jakie wewnętrzne odczucie i pewnie mi towarzyszyły, czym się kierowałem, jakie były moje motywacje i o czym świadczy. Następnie jest czas na skruchy i żal za grzech. Jeżeli, tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli uświadomimy sobie nasze zachowanie, zobaczymy to, co Pan Bóg chciał nam pokazać, to musi to nas motywować do pracy nad sobą, do pewnej zmiany. Musimy sobie uświadomić to, co wspomniałem na początku, że Bóg nas kocha pomimo tego, niezależnie od tego, i On chce, żebyśmy zmieniali swoje życie. Że On jest jedyną siłą i pomocą, która pomoże nam w tym, żebyśmy wyrwali się z siły grzechu, i On jest gotowy teraz, żeby nam w tym pomóc. Warto koncentrować się na jednej lub dwóch słabościach, nad którymi musimy pracować. Nie stawiajmy sobie górnolotnych celów, że oto od dzisiaj będę zupełnie innym człowiekiem, że będę lepszy, wspaniały. Weźmy na tapetę jedną rzecz, nad którą chcę pracować, i obserwujmy to, jak nam się to udaje, jak nam się udaje współpracować z łaską Bożą po to, żeby to się nie powtarzało. I ostatni etap, który proponuje Święty Ignacy, to pełne nadziei i postanowienie na przyszłość. Ten grzech, który zidentyfikujemy, to ma być trampolina dla nas, od której się odbijemy naprawdę wysoko. Tak jak wspomniałem przed chwilą, pod warunkiem, że zaprosimy do tego skoku Jezusa. I tego Wam i sobie życzę.